Jakie są skutki spotkania Kaczyński-Le Pen-Orban, czyli liderów europejskiej tak zwanej prawicy, które odbyło się w sobotę w Warszawie? Le Pen de facto wsparła Putina przeciwko Ukrainie. Tymczasem prezydent Biden pominął Andrzeja Dudę w rozmowach na temat Ukrainy i Rosji. Dokąd PiS kieruje Polskę? Czy będziemy mieli powtórkę z historii i wrócimy do rosyjskiej strefy wpływów? A może nigdy się z niej do końca nie wydostaliśmy? O tym porozmawiam dziś m.in. z doktorem Tomaszem Pawłuszko, analitykiem bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Opolskiego. Czekam też na Państwa pytania i komentarze. Idź Pod Prąd na żywo. Zapraszam. Witam Państwa, Cezary Kłosowicz, a moimi gośćmi dzisiaj są dr Tomasz Pawłuszko z Uniwersytetu Opolskiego i Instytutu Sobieskiego. Witamy.
Dzień dobry Państwu.
I pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Pod Prąd.
Witam bardzo serdecznie.
Głośne spotkanie, już przed spotkaniem szeroko komentowane jako zjazd przyjaciół Putina i tym podobne określenia. Miał to być zjazd europejskiej prawicy. Uczestniczyli w nim, no, oprócz PiS-u, także szefowie kilkunastu prawicowych, czy określających się jako prawicowe partii europejskich. Warsaw Summit, między innymi Viktor Orban, Marine Le Pen, czy szef hiszpańskiej partii Vox, Santiago Abascal. Ale największym echem odbiło się to, co się wydarzyło już po szczycie, czyli wywiad właśnie z Marine Le Pen, szefową Zjednoczenia Narodowego Partii Francuskiej. W wywiadzie dla Rzeczpospolitej powiedziała: Ukraina należy do sfery wpływów Rosji. Zacytuję szerszy fragment. Pytanie brzmiało: 100 tysięcy rosyjskich żołnierzy jest gotowych do inwazji na Ukrainę. Czy obawia się pani imperializmu Kremla? I odpowiedź: nie sądzę, aby Putin zrobił taki błąd, ale uważam też, że w tej sprawie Unia odegrała rolę strażaka piromana. Można mówić, co się chce, ale Ukraina należy do sfery wpływów Rosji. Próbując naruszyć tę strefę wpływów, tworzy się napięcia, lęki i dochodzi do sytuacji, jakiej dziś jesteśmy świadkami. Po co Le Pen opowiada takie rzeczy w Polsce? Doktor Tomasz Pawłuszko.
Wydaje się, że ona specjalnie opowiada takie rzeczy, bo wie, że w Polsce to będzie dobrze odebrane, przynajmniej przez partię rządzącą. Natomiast no, budowanie sobie poparcia w taki sposób na pewno jej nie przysporzy fanów we Francji. Przypomnijmy, że ona wcale nie jest liderem wyścigu o prezydenturę w Paryżu.
Tak, w pełni się zgadzam z tym, że to jest celowa wypowiedź, ale ona też pokazuje dużo gorsze tendencje niż tylko jakieś schlebianie elektoratowi Jarosława Kaczyńskiego, czy ogólnie partii takich narodowo-socjalistycznych, które ogólnie dzisiaj skupiają się przy Jarosławie. Myślę, że tutaj ona dokonała takiego podziału na narody lepsze i gorsze. Ona powiedziała ni mniej, ni więcej, tylko że Ukraińcy są ludźmi, którzy nie zasługują na własne państwo, nie zasługują na suwerenność i dlatego powinni być w jakiś sposób zależni od Rosji, pod rosyjskim butem, tak jak to my w Polsce mówimy. Przypomina mi to bardzo, niestety, takie mówienie niektórych intelektualistów europejskich, że Chińczycy są takim gorszym narodem i oni muszą być rządzeni przez taką totalitarną partię komunistyczną, bo oni nie dorośli do demokracji czy do wolności. Wolności słowa, wolności religii i tak dalej. No i to trzeba się tam z tym już tak pogodzić. Niech tam sobie Xi Jinping zarządza tymi Chińczykami, którzy nie zasługują na pełną wolność w tym zachodnim rodzaju. I dokładnie takie rozumowanie pani Le Pen przedstawiła w stosunku do Ukraińców. I tu my mówimy, absolutnie nie zgadzamy się z takim postrzeganiem rzeczywistości, że Ukraińcy są jakimś gorszym narodem. Są oczywiście młodym narodem, ale pokazali już na różnych polach, przelewając krew za swoją ojczyznę, broniąc się przed inwazją rosyjską skutecznie, zmieniając swoje państwo i tak dalej, i tak dalej. Mówię też o przemianach religijnych, duchowych. Tam się naprawdę ciekawe rzeczy dzieją i absolutnie nie zgadzam się, żeby jakaś pani Le Pen przychodziła i mówiła tu w Warszawie, to jest hańba i skandal, że w Warszawie takie rzeczy przeciwko Ukraińcom są wygadywane, a Kaczyński to firmuje. Wstyd i hańba dla PiSu.
W końcu sama Le Pen ciągle powtarza, że tutaj ma być ta Europa ojczyzn, tak powiedzmy ogólnie, że mają państwa decydować, narody decydować o sobie, nie oddawać, a tutaj Ukraina już nie.
No tak, to jest drugi aspekt takiej właśnie obłudy, że z jednej strony walczy z sowieckim przekształceniem Unii Europejskiej w nowe Sowiety, w federację takich różnych nie wiadomo czego, zlepku jakichś, chyba to już będzie województw, a z drugiej strony mówi, że Rosja ma prawo budować swoje Sowiety, nie? Także widać, że no, ta pani jest jakoś albo no, tak kłamie pod publiczkę, albo ma niezłe siano w głowie i jest niemoralna jeszcze, jeśli chodzi o taką obłudę, jak tu wykazałeś.
Jaki cel może chcieć osiągnąć Marine Le Pen, mówiąc takie rzeczy w Polsce, no, gdzie no, w oczywisty sposób no, Polacy są, no, jeśli nie przeciwni, to przynajmniej obawiający się rozszerzania wpływów Rosji? Doktor Bawuszko.
Mnie się wydaje, że Marine Le Pen stwierdziła, że mówienie o strefach wpływów sugeruje, że Polska też ma jakąś strefę wpływów w Europie Wschodniej i to już naszym liderom by się spodobało. Czy społeczeństwu? To niekoniecznie, bo wiemy, że partie konserwatywne dużo o społeczeństwie mówią, natomiast no, nie bardzo się społeczeństwem interesują. Tak więc to jest po prostu moment na pokazanie się z dobrej strony i w Moskwie, i w Polsce naraz. Tak więc to jest taki fikołek intelektualny pani Le Pen. Myślę, że ona nie spodziewała się, że to aż tak wybrzmi, ponieważ no jednak media w Polsce są cytowane i czytane w zagranicznych stolicach, bo nie jesteśmy aż tak małym krajem. Ja się zgodzę z wypowiedzią pana pastora, że to jest bardzo niefortunne i źle też świadczy o gospodarzach szczytu, bo pamiętajmy, że ten szczyt jest taką troszeczkę próbą wyjścia z dołka dyplomatycznego, z izolacji Polski na arenie międzynarodowej, a dużo łatwiej jest zorganizować spotkanie z liderami partii niż z prezydentami i premierami, da, pod własnym szyldem w Warszawie. Dzisiaj wielu z nich po prostu by do Warszawy nie przyjechało, jeśli premier Morawiecki 2 tygodnie temu, 3 tygodnie temu był w Paryżu, rozmawiał z prezydentem Macron o na przykład pomocy Francji w zakresie energii jądrowej, czy w zakresie spraw związanych z praworządnością, czy Francja w jakiś sposób pomoże, a potem nadaje do nas z balkonu, potem 2 tygodnie później spotyka się z jego opozycjonistką, no to znaczy, no pytanie, co jest ważniejsze? Spotkanie się z realnym politykiem, który dzierży władzę, czy z polityczką, która no, jest stronniczką Władimira Putina w pierwszej kolejności, bo tak jak państwo zauważyliście, konserwatyści, nacjonaliści często dzielą narody na lepsze i gorsze, zależy od tego, do których im bliżej. Pamiętajmy, że Francja i Rosja mają setki lat wzajemnej rywalizacji imperialnej, co najmniej od czasów napoleońskich i edukacji cara Piotra Wielkiego, co najmniej 300 lat relacji dwóch imperiów, dwóch państw, które się szanują. I na pewno to zostanie dobrze odebrane w Moskwie, ta jej wypowiedź. Zostanie fatalnie odebrana w Kijowie, to nas nie dziwi. No ale Kijów ma jeszcze Amerykanów. Zwróćmy uwagę na to też na marginesie, że Ukraińcy bardzo skutecznie wypromowali swoją sprawę na arenie międzynarodowej. Wszyscy o tym mówią. Jakby ten temat białoruski zniknął i mamy temat Ukrainy i wszyscy wypowiadają się na korzyść Ukrainy. Natomiast co się wydarzy, trudno powiedzieć.
No tu jeszcze, jeśli jesteśmy już przy pani Le Pen, warto dodać ten jej kasus na temat Turcji, bo przecież ona jednocześnie ogłosiła wyrzucanie Turcji z NATO. No to gdzie Turcja pójdzie? No to już chyba tylko w objęcia Rosji i Iranu. To jest oczywistość. Także tutaj kolejny jakiś taki skandal, można powiedzieć dyplomatyczny, który Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński i prezydent Duda firmują. Nie? Jakaś dekompozycja, rozwalenie NATO od środka. Ale chciałem jeszcze wrócić do tej haniebnej wypowiedzi pani Le Pen skazującej Ukraińców na wieczną zależność od Rosji. Dobrze, że oni nie słuchają takich kobitek, powiedzmy. Już nie będę się nad nią pastwił, tylko robią swoje, przygotowują się do wojny. I rzeczywiście tu pani Pę mówi, że chyba jednak Putin tego nie zrobi, ale ja bym odczytywał tę jej wypowiedź, a wiemy, że ona tam z Putinem jest blisko, brała rosyjskie pieniądze na kampanię i tak dalej, przyjmowała...
W kampanii była w Moskwie, też spotkała się z Putinem.
Wysłanników pana Dugina, to jest ten ideolog moskiewski, także tu mamy bardzo silne związki z Moskwą i niewykluczone, że ona przygotowuje jakiś grunt pod ewentualny rozbiór Ukrainy. Bo tak jak analitycy wojskowi mówią, z operacji militarnej wygląda, że Putin chciałby tymi wojskami, które tam zgromadził, 170 tysięcy i tam ciężki sprzęt i tak dalej, zagarnąć około 2/3 terytorium Ukrainy. No to rozumiem, że zostanie 1/3. To co to będzie? No to będzie prawdopodobnie Lwów i okolica. Nie? I podejrzewam, że tak jak w 2014 roku Putin przecież wysyłał, o tym zdaje się pan Sikorski mówił, takie wysyłał sygnały, no to może się podzielmy Ukrainą, nie? Że zobaczcie, że Kaczyński przyjmując Le Pen i teraz słysząc w Warszawie właśnie te haniebne słowa, wszedł w grę Putina właśnie jakiegoś rozbiorowego scenariusza ewentualnie, jako tak zwany plan B. Ja nie wiem, czy Kaczyński sobie z tego zdaje sprawę, ale to jest dość proste, stąd jeśli sobie nie zdaje sprawy, to znaczy, że już skończył, że tak powiem, intelektualne zdolności do kierowania państwem.
Czy to znaczy, że Kaczyński zmienił zdanie? No, kilka lat temu mówił o Le Pen, że ma z nią tyle wspólnego, co z Putinem. No, pytanie, czy to znaczy, że teraz już ma dużo wspólnego z Putinem? Czy stwierdził, że jednak Le Pen można, ale to nie ma nic wspólnego z Putinem. Czy tu Kaczyński zmienia politykę, doktor Powuszko?
Rzeczywiście ta analogia jest fatalna. To znaczy, media natychmiast to podchwyciły i rzeczywiście nie jest to na korzyść prezesa Kaczyńskiego. Ja bym zwrócił uwagę na fakt, że próbowano wytłumaczyć prezesa Kaczyńskiego, mówiąc, że to pani Le Pen zmieniła poglądy i teraz jest po tej dobrej stronie mocy. Natomiast naruszanie europejskiej równowagi sił w tym momencie, oczywiście zimą raczej wojna na pełną skalę się nie odbędzie, ale na wiosnę wydaje się realna. Amerykanie do tego czasu pewnie wyślą Ukrainie jakieś dodatkowe rakiety. Fatalne jest też to, że my nie istniejemy w tym konflikcie. To znaczy z nami się nie konsultowano nawet w tej sprawie. W tym samym czasie my robimy sojusz konserwatywnych radykałów, którzy raczej są w odwrocie w Europie. Ponieważ i Orban może teraz przegrać, i AfD przegrało wybory, i może przegrać wybory Le Pen. Tak więc to jest taki sojusz, gdzie prezes PiS-u czuje się dobrze, bo on ma jednak dominującą pozycję w takim sensie, że on jest liderem politycznym w dużym kraju członkowskim, ma na zawołanie premiera i prezydenta de facto, bo przecież nie de jure. I w takiej sytuacji Polska oczywiście może odgrywać taką rolę lidera, tylko jak spojrzeliśmy na zapowiedzi czy wypowiedzi programowe liderów tego spotkania, to mnie się wydaje, że powstrzymywanie migracji, czy tematy LGBT, czy gejów, to nie są tematy, wokół których buduje się Unię Europejską. Ja powiem więcej, jeszcze w czasach zimnej wojny, był taki amerykański politolog niemieckiego pochodzenia, o bardzo niemiecko brzmiącym nazwisku Deutsch, czyli Karl Deutsch. I on, bardziej niemieckie się nie da, prawda? Natomiast on wymyślił taką teorię, w jaki sposób należy zbudować sojusz wojskowy, ale tym samym stworzył też teorię, jak sojusz rozwalić. Co zrobić, żeby sojusz przestał funkcjonować? No i on takich rzeczy wyliczył kilka, ja sobie to nawet wypisałem, że z jednej strony nałożenie dużych obciążeń wojskowych, zatrzymanie integracji gospodarczej, bo to się dzieje, bo nie mamy pieniędzy z Funduszu Odbudowy, przerwanie linii komunikacji społecznej, skłócanie ludzi, ciągłe odkładanie na później różnych reform, co też widzimy w przypadku teraz inflacji i polityki rodzinnej, domykanie komunikacji, czyli tworzenie takiej oddzielonej od społeczeństwa elity, a jednocześnie poszerzanie jej, budowanie swoich stronnic. I w zasadzie, no i gdybyśmy przyłożyli tą zimnowojenną teorię, nie wiem, czy Jarosław Kaczyński ją czytał, bo Amerykanom ona posłużyła do budowania NATO, natomiast może też posłużyć do burzenia różnych organizacji integracyjnych, które nam służą.
Jeszcze ostatni wątek z wywiadu Le Pen chciałem poruszyć, bo ona tu wyraźnie wskazuje, że to nie Rosja jest zagrożeniem, ale stwierdziła, powinniśmy wszyscy razem walczyć z realnym zagrożeniem, jakie wisi nad Europą, islamizmem. Czy co jest faktycznie największym zagrożeniem dla Europy? Czy Rosja, czy islamizm, czy jeszcze jakieś inne
zjawisko? Ale to jest fałszywe przeciwstawianie Rosji islamizmu. Przecież Rosja to islamizm. To trzeba jasno powiedzieć, że o ile jeszcze tradycyjnie, historycznie tam odgrywa dużą rolę cerkiew prawosławna, to już i w armii rosyjskiej, i w demografii rosyjskiej widać ogromny wzrost procentowy ludności o religii islamskiej. Putin buduje piękne meczety. Putin przecież nasyła na Europę właśnie tych imigrantów z krajów islamskich i to nie teraz tu gdzieś pod Białowieżą, pod Czeremchą i tak dalej. Nie teraz. To myśmy wskazywali na to 5 lat temu. Góry rowerów przy granicy z Norwegią. To przecież tym pasem transmisyjnym wtedy Putin osobiście nasyłał dziesiątki tysięcy emigrantów właśnie z krajów islamskich, także...
Teraz nasyła na granicę.
Teraz to już każdy widzi, ale ja mówię, że myśmy o tym mówili 5 lat temu, o tych stertach ruskich rowerów, które porzucali właśnie ci imigranci tuż przy granicą i już dalej sobie szli pieszą pod opiekę państwa norweskiego. Także budowanie takiej tutaj przeciwności, że tu niby Rosja ma nas przed islamem chronić, to rzeczywiście część takiej duginowskiej, czyli można powiedzieć sponsorowanej przez Rosję prawicy na Zachodzie, przedstawia Rosję jako taką ostoję chrześcijańskiego konserwatywizmu. Cerkiew moskiewska, tu Putin, biała rasa, oni takie różne dyrdymały plotą, ale to absolutnie jest coś niezgodnego z obserwacją polityczną. Putin jest w bliskim sojuszu z państwami właśnie islamskimi, to tymi, które najbardziej wygrażają Zachodowi, czyli na przykład z Iranem. To, co już powiedziałem o zmianach demograficznych, w wojsku to są jeszcze większe proporcje islamistów czy wyznania islamskiego niż w całym społeczeństwie. Także tutaj pani Le Pen po prostu zafałszowuje obecną sytuację pod kątem serduszek swojego elektoratu i pod kątem elektoratu Konfederacji, narodowców i części PiSu, bo nie całość PiSu na pewno pójdzie za tym bredzeniem tej pani, ale to jest ewidentne kłamstwo i zamazywanie faktów.
Doktor Pawłuszko, co jest największym zagrożeniem dla Europy?
Tych zagrożeń jest kilka, trudno wymienić jakie, bo jeśli są robione sondaże wśród Europejczyków, to każdy naród mówi inaczej. Oczywiście takim wspólnym zagrożeniem jest obawa przed biedą, przed bezrobociem, bo to się pojawia w każdym kraju, ale już na przykład kraje bałtyckie boją się Rosji, a Francja czy Włochy boją się migracji z południa, więc tutaj ten czynnik geopolityczny ma znaczenie i mówienie, że na przykład w Polsce, że islam jest zagrożeniem w sytuacji, kiedy w Polsce muzułmanów prawie nie ma, no to był też taki przekaz do wyborców francuskich. Takie straszenie innym, można powiedzieć. Ja bym powiedział, że podstawowym wyzwaniem w tej dekadzie to jednak będzie rewolucja technologiczna i ta zielona rewolucja, która, o czym się nie mówi, pozbawi miliony ludzi pracy. Ale że te tematy gospodarcze prawie w ogóle nie są poruszane, bo ja na przykład rządząca Polską czy inne partie konserwatywne raczej zdobywają wyborców, mówiąc o tematach obyczajowych, ideologicznych, po to, żeby nie mówić o realnych problemach gospodarczych czy społecznych, takich na przykład jak inflacja, czy to, że polscy przedsiębiorcy od stycznia zapłacą kilka tysięcy złotych więcej podatku i to zamknie tysiące firm, zwłaszcza na prowincji, w małych miastach i na wsiach, te małe sklepiki, bo po prostu nie będą w stanie przy takim obciążeniu podatkowym funkcjonować. I to jest przykrywane takim wielkim, złym islamem, który akurat nas w Polsce jakoś nie martwi, ale media również od czasu do czasu podnoszą ten temat, że no przyjdą źli z daleka, o innej religii i nas skrzywdzą, zgwałcą, będą zamachy terrorystyczne i tak dalej. Tymczasem Rosji bardzo pasuje ten klimat ideowy, bo Rosja właśnie dzięki tego typu wypowiedziom może tych muzułmanów przez granicę przepuszczać, tak jak próbowano przy granicy polsko-białoruskiej, czy przy granicy norweskiej, czy fińskiej, w taki sposób, żeby to zagrożenie generować, żeby mówiono o tym, żeby ludzie się bali, bo wtedy nie zajmują się realnymi problemami. Są grupy partii w Europie, które na tym korzystają.
Zobaczmy, jak ze słów Marine Le Pen tłumaczył się premier Mateusz Morawiecki. Wczoraj na konferencji został zapytany o te słowa właśnie dotyczące Ukrainy i tak odpowiedział.
Jak pan premier odniesie się do słów pani Marine Le Pen, która powiedziała, że Ukraina to jest rosyjska strefa wpływów? Czy pan się zgadza z takim stwierdzeniem?
Szanowni państwo, my na poziomie Unii Europejskiej jesteśmy atakowani bardzo niesprawiedliwie, poniżej pasa, przez instytucje europejskie i niektóre kraje. W związku z tym my poszukujemy sojuszników w tej walce przeciw federalizacji Europy, przeciw centralizacji Europy. Czy chcemy, żeby Europa była zarządzana z jednego miejsca? Czy chcemy suwerennego państwa polskiego? I dlatego w sobotę spotkaliśmy się z przedstawicielami różnych partii patriotycznych, konserwatywnych, prawicowych, partii, które chcą, żeby Europa była Europą ojczyzn, żeby była silną Unią Europejską, ale silną siłą państw członkowskich. I my także tego chcemy. Nie musimy się we wszystkim zgadzać. Jeżeli ktoś, jadąc bardziej na zachód Europy, nie do końca rozumie specyfikę wschodu, ja się temu nie dziwię. Ja też nie znam specyfiki sytuacji w Afryce Północnej. Do tego najlepiej porozmawiać z naszymi przyjaciółmi z Włoch, z Hiszpanii, z Portugalii. Zresztą rozmawiałem właśnie z szefem partii Vox, Santiago Abascalem, na ten temat. To też partia, która dzisiaj bardzo rośnie w siłę w Hiszpanii. A więc spotykamy się, możemy się różnić w wielu sprawach. Tak jest właśnie w tej sprawie, o którą zapytał pan redaktor, że różnimy się, ale jednocześnie musimy mieć sojusz partii, które chcą silnej Unii Europejskiej siłą państw członkowskich, a nie scentralizowanych wokół, no właśnie, należy zadać sobie pytanie, wokół jakiego państwa i scentralizowanych wokół jakich procedur? Procedur, które są przekraczane, traktatów, które są łamane, na to nie pozwolimy. To jest niezgodne z tym, na co się umawialiśmy. Walczymy po prostu o nasze prawa i będziemy...
Tak, odpowiedział, że nie musimy się zgadzać we wszystkim. Pani Le Pen się nie zna na Rosji, więc może tam opowiadać różne rzeczy, a Mateusz Morawiecki się nie zna na Afryce, więc on pyta o to Hiszpanów. Czy to jakieś dobre wytłumaczenie w ogóle? Czy to jest w ogóle wytłumaczenie?
Panie doktorze, no ja tutaj muszę się uspokoić chwilę, to może pan pierwszy...
Znaczy, wydaje mi się, że to premier jakoś wybrnął z tej wypowiedzi, natomiast no to tłumaczenie się nie wiedzą. W przypadku dużego premiera dużego europejskiego kraju, no, raczej nie przejdzie. Przecież premier ma dostęp do wywiadu, ma dostęp do rozmaitych informacji, ma think tanki rządowe. Tego jest bardzo dużo. Ja bym zwrócił na jeszcze taką inną rzecz, o której się za bardzo w mediach nie mówi. Otóż my najczęściej relacjonujemy opowieści polityków, potem partie, potem dopiero jakieś idee, a państwo jest dopiero gdzieś tam na końcu. Tymczasem hierarchia ważności jest odwrotna. To liczy się, co z tego, z tej znanej polityki będzie mieć państwo, potem dopiero, które idee to wspierają, potem, które partie co robią, a na końcu dopiero politycy, jak te trybiki w maszynie czy pacynki występujące w telewizji. Dopiero oni wtedy powinni być rozpatrywani jako wyraziciele pewnych idei. I myślę, że w wypowiedzi premiera to widać. To znaczy, że on próbuje pokazać, że tu chodzi o interes państwa i w związku z tym, idąc w dół tej hierarchii ważności, mamy pewne idee prawicowe, w związku z tym spotykamy się w gronie pewnych partii, w związku z tym pewni politycy mówią różne rzeczy i my to szanujemy. No dobrze, tylko pytanie brzmi, czy rzeczywiście to ma jakiś związek z rzeczywistością i czy osłabianie Ukrainy działa na naszą korzyść. Bo to jest de facto złamanie tej idei Giedroycia, idei ULB, że Polska wspiera Ukrainę, Litwę i Białoruś po to, żeby odgradzać Rosję od Europy i w ten sposób zyskiwać swoją strefę wpływów. Więc tak naprawdę Polska, traktując Ukrainę jako rosyjską strefę wpływów, no tak naprawdę działa na korzyść Rosji, tak? Czyli na to, żeby pozwala Rosji wchodzić na tą swoją historyczną strefę wpływu, w której my też się znajdowaliśmy przez 250 lat co najmniej i zachowujemy się tak, jakbyśmy o tym nie pamiętali. To bardzo źle świadczy o myślicielach bądź co bądź konserwatywnych, ponieważ podstawowa wartość, nawet w światopoglądzie konserwatywnym, prawda, to jest, co po mnie zostanie. Jakie wartości chcę konserwować, co będzie dla mnie ważne w przyszłości, co będzie ważne dla moich dzieci czy wnuków i tak dalej. Wydaje mi się, że tego myślenia w tej chwili w polskiej prawicy nie ma. Zresztą widzieliśmy od 5 lat, że były różne inicjatywy geopolityczne rządu PiS-u, takie jak Trójmorze czy Bukareszteńska Dziewiątka. One były dosyć sprawnie rozpoczynane, po czym no w tej chwili troszeczkę wegetują, bo po prostu nie ma na te inicjatywy pieniędzy. I te inicjatywy zmieniły się w takie spotkania liderów, takie jak to, co oglądaliśmy przed kilkoma dniami. Czyli mamy spotkania liderów, ale nie ma instytucji, które by tym procesem zawiadywały. W związku z tym te wszystkie wydarzenia, których jesteśmy świadkami, te wszystkie wypowiedzi, one nam tylko coś mówią o stanie umysłu tych przywódców, natomiast nie proponują żadnej wizji politycznej, no bo wizja taka, że oddajemy Rosji Ukrainę tak po prostu, bo nasza wizja ideowa jest taka, że są kraje lepsze i gorsze i NATO w sumie może nas obroni, a my się to w sumie zbroimy. I to jest wszystko tak rozproszone myślowo, tak rozproszone ideowo, że żadna linia partyjna i żadne występy polityków, żadne fikołki intelektualne tego nie przykrywają, jak dla mnie.
No z tej polityki PiS-u widzimy tej wschodniej, no, że zamiast tego bufora przed Rosją, czyli Ukrainy i Białorusi, no to białoruskiej opozycji, powiedzmy, próbowaliśmy pomagać, ale na tyle słabo, że w sumie Białoruś się staje bardziej putinowska. No i teraz mamy ją praktycznie na granicy bitwy. No tutaj teraz się okazuje, że Ukrainę chyba też chcemy, a przynajmniej oddawać, a przynajmniej nie bardzo chcemy tu bronić przed Rosją. No to tak wszystko na odwrót. No i jeszcze druga sprawa, jeśli Ukraina jest w rosyjskiej strefie wpływów i zgadzamy się na myślenie o strefach wpływów, no to czy Polska jest w jakiej strefie wpływów?
Tak, tutaj ta wypowiedź premiera jest naprawdę, no, jakby to powiedzieć, taka wręcz trudna do komentowania, bo niesie nie tylko pewien ładunek kłamstw w samej tej wersji słownej, Tu pan doktor już część tego obnażył. Ale jeszcze absolutnie nie pasuje do historii życia premiera Morawieckiego. Przecież to on współtworzył dokumenty i był doradcą wtedy, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej. To on był za tym, żeby właśnie w tę strefę wpływów przejść. Wiadome było, że to Niemcy odgrywają kluczową tutaj, no jakie państwo, takie wiecie, jakieś zagadki, to co, głuparz, nie, normalnie, to wiesz, które państwo dominuje w Unii Europejskiej, to w ogóle, tak, jak może premier takie zagadki dawać, nie, no to jest kpina, nie, on przecież wiedział wtedy na początku lat 2000, kiedy w tych właśnie przygotowaniach do wejścia Polski do Unii, no wiedział, w jaką strefę wpływów wchodzimy. Przypominam też, że później doradzał też premierowi Tuskowi. Przypominam jego już takie przywódcze wyznanie, jak on kocha Merkel, jak on się w 100% zgadza z kanclerz Merkel. I zobaczcie, i on teraz nagle staje na czele, że będzie tu bronił Polski przed niemieckim wpływem? To jest kpina, nie?
Może dlatego, że Merkel odchodzi, to on już teraz nie chce Niemców bez Merkel.
Może i tak, no 40 baniek przytulił, no to jakoś tam teraz się żona tłumaczy. No ale to może też kiedy indziej jeszcze o tym porozmawiamy. Także to jest po prostu słuchanie tego z dobrą wiarą, to jest, że tak powiem, no jakaś intelektualna niemożność dla mnie, nie? To jest przekaz dla idiotów, którzy nie znają historii najnowszej tego człowieka i jego działalności do tej pory. A teraz wracając do tej warstwy już słownej, to jest bredzenie. To jest bredzenie. Porównanie zagrożenia z Afryki Północnej z zagrożeniem Rosji, że tutaj pani Le Pen może tam nie wiedzieć, jakie jest zagrożenie Rosji, kiedy to nie jest lokalne. Putin to nie jest lokalne zagrożenie, jak tam powiedzmy Algeria, Maroko czy państwa Maghrebu, tylko to jest zagrożenie dla świata i to już przecież od rewolucji bolszewickiej, nie? Cały czas Rosja jest zagrożeniem dla świata. Teraz jest w ścisłym sojuszu z komunistycznymi Chinami, teraz jest w ścisłym sojuszu z wojującym islamem z Iranu, a premier państwa polskiego porównuje to do zagrożenia z północną Afryką. No toż to jest... To jest kpina ze zdrowego rozsądku. Ja się dziwię, bo ja myślałem, że ten, on ma jakieś granice, ale widać, że PiS przerabia ludzi na taką brązową papkę, no już nie będę mówił, jak się nazywa. I rzeczywiście wychodzi ten człowiek, który tam pewnie poukładane w głowie jakoś ma. To nie jest przecież matą jakiś i o tak się kompromituje. Jest to wstyd i hańba. Panie premierze Morawiecki, no to naprawdę tego, ja wiem, że panu tam nos rysują jako tam wielkiego kłamcę Pinokia, no ale o takie bzdury, kiedy było, trzeba było jasno się odciąć. To jest absolutnie hańbiące dla Polski, to co się w Warszawie wydarzyło i co ta, możesz powiedzieć, głupia baba powiedziała w naszej stolicy. I tyle.
Kaczyński widać też, że widzi dokładnie to zagrożenie, bo wskazywał właśnie, że wskazywał na tym szczycie, tu właśnie wrócimy do tego szczytu warszawskiego. Kaczyński mówił, że to jak teraz rozwija się Unia, to będzie prowadzić do słabej cywilizacji, a wokół mamy cywilizacje twarde, czy do miękkiej cywilizacji, wokół mamy cywilizacje twarde, między innymi tu 200 km, czyli półtorej godziny jazdy, jeżeli się łamie przepisy, tak powiedział, już jest wschodnia granica i jeszcze wspomniał o także odległych, wielkich, rosnących potęgach, nie wymienił z nazwy, ale domyślamy się, że chodzi o Chiny.
I on będzie tym twardym, czy jak? Bo już się gubię.
No on tu chce twardą Europę, twardą Europę całą robić z tymi wszystkimi, którzy przyjechali.
Z Le Pen to zrobi.
Którzy przyjechali. Akcentował zwłaszcza ten komponent wojskowy, żeby wzmacniać w Europie, a inne już tak mniej. No zobaczmy fragment wypowiedzi Kaczyńskiego z Warsaw Summit, kiedy już po długiej diagnozie, opisie sytuacji w Europie przeszedł do tego, co zrobić.
Musimy przygotować jakąś odpowiedź. Jakąś odpowiedź, która podtrzymywałaby zasadę europejskiej jedności, bo ona jest potrzebna jako stały, zinstytucjonalizowany system współpracy państw europejskich. sięgający być może nawet w pewnych sprawach bardzo daleko. Mówię tutaj przede wszystkim o sprawach obrony, o sprawach podmiotowości Europy w sferze militarnej, ale zupełnie inny niż ten, który jest w tej chwili prezentowany i który jest czymś, co mając demokratyczną legitymację, władza niemiecka w tej chwili prezentuje jako program na najbliższą kadencję. Sądzę, że to jest bardzo poważne wyzwanie i sądzę, że jest możliwe, może nie na tej konferencji, ale w ciągu następnych naszych działań, byśmy na to wyzwanie w sposób konstruktywny odpowiedzieli. To znaczy, byśmy odpowiedzieli nie tylko słowem nie, ale także innym planem, inną propozycją dla Europy. Jeżeli nam się to uda, to uczynimy coś, powtarzam, nie tylko dla naszych formacji, tylko nie tylko dla naszego kierunku politycznego, ale po prostu dla Europy, dla naszej cywilizacji, dla, jak to mówił mój świętej pamięci brat, najbardziej życzliwej człowiekowi cywilizacji w dziejach świata, coś bardzo dobrego.
Tu Kaczyński widać jednak trochę myśli o tym, co po nim zostanie. Tu odnoszę się do tego, co mówił doktor Pawłuszko. No tu chce naprawiać cywilizację europejską, którą nazwał najbardziej przyjazną człowiekowi za swoim bratem. Czy faktycznie PiS w ten sposób w ogóle ma szansę coś w Europie naprawić i zostawić po sobie jakieś tu pozytywne dziedzictwo, doktor Pawłuszko?
Przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, co w Europie już jest. W Europie istnieje Unia Europejska, istnieje OBWE, istnieje NATO i wszelkie działania, które miałyby służyć podważeniu tych organizacji, będą działać tak naprawdę na naszą korzyść, bo my ogromnie na tych organizacjach korzystamy i gospodarczo, handlowo, militarnie i tak dalej. Tak więc my na tym korzystamy i jeśli prezes Kaczyński chce coś naprawiać tutaj, to wypadałoby się rzeczywiście zwrócić z inicjatywą dyplomatyczną do liderów europejskich, amerykańskich, co z tym zrobić, a nie zbierać partie radykalne, które no, są w stanie no, powiedzieć wszystko, natomiast nie mają na nic wpływu. Na tym polega polityka, że się buduje wpływ. Wiecie państwo, no, w ekonomii mamy dosyć łatwą miarę tego, co chcemy osiągnąć. Czyli w ekonomii jest bogactwo, a bogactwo się mierzy pieniądzem. Natomiast w polityce nie ma takiej waluty, istnieje wpływ, który bardzo trudno zmierzyć. No bo jak kontrolą też pieniędzmi, czy wypowiedziami w mediach, lajkami, poparciem partii politycznych. Nie ma jednej dobrej metody mierzenia wpływu, i zwłaszcza w epoce mediów masowych. Tak więc wydaje mi się, że budowanie wpływu powinno się opierać na relacjach z liderami państw jednym z liderów europejskich, a w kącie i wygrażamy, obrażając szczerze. Tymczasem, no, jak państwo widzicie dokładnie, różne państwa, te silne, mają bardzo stabilną politykę zagraniczną. Biden nie zarzucił polityki zagranicznej Trumpa. Wewnętrzną trochę zmienił, to jest inna sprawa, ale zagraniczna linia Trumpa wobec Chin raczej jest utrzymywana. Jeśli chodzi o politykę niemiecką, ona przez kilkanaście lat była również dosyć stabilna. Polityka rosyjska również jest stabilna od lat. Wiemy, czego Rosja chce. Putin od około 8-10 roku stwierdził, że przegrywa i gospodarczo, i technologicznie, i politycznie, że Europa nie chce mu dać firm na sprzedaż, nie chce mu dać wpływów, nie chce się dogadać, nie chce też porzucić Stanów Zjednoczonych, nie chce się wycofać z NATO. W związku z tym Putin przeszedł do kontrofensywy, ogłosił ideę Wielkiej Rusi i no, najeżdża, atakuje, prowokuje kraje w najbliższym sąsiedztwie po to, żeby coś dostać od Europejczyków, którzy jeszcze są skłonni coś mu dać, bo chcą mieć spokój na przebudowę Unii Europejskiej w czasie kryzysu covidowego. Putin takich problemów za bardzo nie ma na swoim rynku wewnętrznym, bo oponenci polityczni po prostu są eliminowani, niekiedy fizycznie. I w praktyce Rosja od około 10 lat wiemy, co robi. Dąży do rozszerzenia swojej strefy wpływów i wpisywanie się w dyskurs, który legitymizuje działania Rosji, czyli czyni je legalnymi, możliwymi, akceptowalnymi i tak dalej, to jest polityka samobójcza. I to nie jest alternatywa wobec NATO, to jest troszeczkę takie wychodzenie z NATO, bo jeśli sekretarz generalny NATO, Stoltenberg, czy politycy amerykańscy dzwonią na Kreml, czy wypowiadają się w sprawach Ukrainy, całkowicie pomijają w tym momencie Polskę, no bo Polska z powodu takich wypowiedzi jest wiarygodna. To my tworzymy efekt, który powoduje, że jesteśmy potem pomijani. Ponieważ nie tylko wychodzimy na osoby, które nie mają idei, ale które można spokojnie pominąć. I żadne spotkanie z radykałami, czy zrobienie świetnej medialnej konferencji, no tutaj nie pomoże. Natomiast na pewno na poletku wewnętrznym prezes Kaczyński w swoich wypowiedziach jest jakoś tam spójny. To znaczy te wypowiedzi z ostatnich miesięcy o rozbudowie sił zbrojnych, te wypowiedzi o nowej ustawie o obronie ojczyzny, te wypowiedzi o reformach sektora bezpieczeństwa czy MSW, ten militaryzm przy granicy wschodniej z Białorusią, to rzeczywiście jest jakaś spójna linia, natomiast to nie jest coś, co w tej chwili wydaje się polskie społeczeństwo potrzebuje.
Tak, ja bym się zgodził, że to są działania rzeczywiście o cechach samobójczych, jeśli chodzi o państwo polskie, nie? Że to daje Kaczyńskiemu jakąś jeszcze kontrolę nad bieżącą sytuacją, daje mu punkty procentowe, bo tu kolejne sondaże, wydawałoby się, że PiS już powinien się załamać, nie? On tam ciągle jakieś te 32% tam gdzieś ma, czyli Kaczyński umiejętnie dociera do serc, oczywiście, no, mniejszości Polaków, ale jednak tej mniejszości, która będzie go trzymać przy władzy, przynajmniej na razie, nie? Czyli na użytek części takiego, można powiedzieć, nieuświadomionego elektoratu, to Kaczyński dobrze odgrywa swoją rolę. Ale w polityce zagranicznej w rzeczywistości jest największym szkodnikiem niszczącym państwo polskie. Nie? Tu mówiliśmy o tej inicjatywie, no, że jak nie będzie tej większej federalizacji, przypominam, że o likwidacji państw narodowych, to już 4 lata temu mówił papież Franciszek otwartym tekstem. W 2017 roku powiedział, że teraz przyszedł czas na likwidację państw narodowych, a zaraz potem w 2018 roku to samo powiedziała pani Merkel. I wtedy, zobaczcie, PiS milczało. Kiedy te wytyczne, bo to było takie ogłoszenie już planu ideowego, a za parę lat wiadomo było, i myśmy o tym mówili w telewizji Idź Pod Prąd, nastąpią kroki konkretne, nie? Tu jest rzucenie hasła, a za powiedzmy 2, 3 lata, 5 będzie realizacja tego hasła. Wtedy Kaczyński nie grzmiał, nie trąbił na pobudkę, co tu będzie, nie? Że tu chcą nam zabrać Polskę. Wtedy tam nikt nie zwracał na te wypowiedzi uwagi, za wyjątkiem telewizji Idź Pod Prąd. Czyli to jest obłuda Jarosława Kaczyńskiego, że on teraz nagle się tak budzi. Moim zdaniem on jest dogadany z Moskwą i Berlinem w tym kierunku, żeby limitować, zmniejszać rolę Polski. Nie? Tu pan doktor powiedział o tym praktycznie wypchnięciu Polski z polityki międzynarodowej, większego formatu, czy średniego nawet formatu, bo praktycznie o Ukrainie, czyli i historycznie, i dzisiaj, no, ważnym państwie dla Polski, a Polska dla Ukrainy, Polski nie ma w ogóle w rozmowach, nie? Było tak w tym czworokącie normandzkim po inwazji Rosji pierwszej w 2014 roku i tak, zobaczcie, jest teraz. Tutaj czy była Platforma, czy Kaczyński, no jeszcze gorzej można powiedzieć jest. Polska się absolutnie nie liczy w sytuacji, w polityce międzynarodowej, i o tymśmy mówili, to jest rola Kaczyńskiego, że on właśnie plany Moskwy i Berlina realizuje. Ja nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie. Podejrzewam, że świadomie, bo to jest za inteligentny człowiek, żeby był tak głupi, żeby być pożytecznym idiotą. Kto to powiedział? To chyba premier Tusk nazwał to spotkanie, że to tam pożyteczni idioci Putina. Myślę, że nie. Myślę, że nie. Myślę, że to są ludzie, którzy robią to w pełni świadomie. No może tam wierzą w tę białą Rosję chrześcijańską, no to wtedy z przyczyn ideowych takie samobójcze działania, a może to są zwykli jurgieltnicy. Historia Polski przecież dużo takich postaci z samego topu życia politycznego ma. Także Kaczyński niszczy Polskę na arenie międzynarodowej, to jest oczywiste. Teraz jeszcze możemy rozważyć ta propozycja wspólnej armii. Przypominam, że Kaczyński rzuca propozycję armii europejskiej nie pierwszy raz. Nie wiem tam ile lat temu, ale...
Jeszcze Lech Kaczyński.
To są przecież działania wrogie NATO. To są działania, tu pan doktor to powiedział, że no, jakiekolwiek atakowanie tych sojuszy, które dzisiaj są, jest na rękę Putinowi, no bo to jest osłabianie zdolności integracyjnych i obronnych Europy, czyli żeby razem państwa Europy przeciwstawiały się dominacji czy imperialnym zakusom Rosji.
Razem czyli, ze Stanami Zjednoczonymi.
Tak, no zobaczcie, no wspólna armia europejska to jest, no praktycznie atom to ma tylko Francja, a Francja no to jest już w dużej mierze uzależniona od Niemiec. Czyli on mówi, że on chce uniezależniać Polskę od dominacji niemieckiej, podczas gdy właśnie, że tak powiem, guzik atomowy będzie miał Berlin tak naprawdę, nie? No to zobaczcie, że to jest...
A jak wygra Le Pen, to może i Moskwa.
No to właśnie, także to jest kpina, to jest po prostu kpina tej jego mrzonki o jakiejś armii europejskiej. I jeszcze dotknę do gospodarki, bo tu pan doktor słusznie powiedział, że to jest jeden z takich bardzo namacalnych kryteriów, że zobaczcie, że to Kaczyński rozpętał największą od 20 lat inflację, czyli okradanie Polaków. I teraz zobaczcie, już na bazie tej inflacji, którą PiS rozpętał, przypominam, PiS na własne życzenie, rozbuchując ten aspekt socjalny państwa, dodrukowując pieniądze, zatrzymując gospodarkę polską w sposób głupi, beznadziejny i tak dalej, on napędził inflację. A teraz jakie hasło się pojawia? A to przyjmijmy euro. No to zobaczcie, na każdym polu likwidacja państwa polskiego. Kaczyński. W ramach haseł narodowych, patriotycznych i konserwatywnych. To jest grabarz Polski.
Nawet Marine Le Pen się do tego euro przekonała z czasem. Kiedyś była bardziej przeciw.
No kiedyś się przekonała do rubli. To teraz do euro. No nie dziwi mnie jakoś.
Nie wiem, w jakiej walucie tam są rozliczenia, ale pożyczka chyba w jakiejś twardszej walucie jednak poszła.
No tak, ale no, ze strefy rublowej wyszła, później przeliczyli.
Ale tak, z banku rosyjskiego dla Zjednoczenia Narodowego. Co do tego, kto to jest, czy pożyteczni idioci, czy agenci, czy no widać dość spójny przekaz przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, którzy się tłumaczą, że najbardziej prorosyjscy to są ci politycy właśnie, którzy teraz trzymają ster w Unii Europejskiej. Ryszard Legutko stwierdził, że najbardziej prorosyjska partia to ta, która wygrała teraz w Niemczech, czyli SPD. Profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Dudy, wręcz stwierdził, że lepiej współpracować z jawnymi współpracownikami Putina niż z takimi ukrytymi, jak ci inni politycy europejscy.
No to jakaś tam doza szczerości się pojawiła, czyli tłumacząc z polskiego na nasze, profesor Zybertowicz powiedział, że Kaczyński współpracuje z jawnymi sojusznikami Rosji. Tak, panie profesorze? Czy dobrze zrozumiałem?
Tak mniej więcej
by to... Ja też to samo twierdzę, żeby
to wyglądało. No ale z tych wypowiedzi by wynikało, że po prostu wszyscy politycy europejscy chyba są współpracownikami Rosji, tylko niektórzy to bardziej ukrywają. Czy z taką tezą można się zgodzić? Doktor Powłóżko.
No wydaje się, że tak. No, ja myślę, że w ogóle idea konserwatywna pokazuje tutaj, że jest w kryzysie. Znaczy, no jeśli jedynym ratunkiem dla nowoczesnych Europejczyków ma być Rosja, a wiemy, jak Rosja wygląda. Wystarczy ktoś, kto w Rosji nie był, może sobie kliknąć Google Earth czy Google Maps i zobaczyć, jak wyglądają rosyjskie miasta i jak wygląda zamożność przeciętnego Rosjanina i jego kultura duchowa również, bo gdzieś widziałem statystykę, że chyba tylko 4% Rosjan czytało Biblię. Tak więc to jest, jeśli stąd ma przyjść odnowa moralna, to myśmy już odnowę moralną ze strony Rosji przeżywali kilkakrotnie. Natomiast ja bym się odwołał tak niecodziennie do czegoś, bo tutaj pan pastor wspomniał o papieżu Franciszku. Ja się religią nie zajmuję na co dzień, natomiast badałem, dlaczego kraje europejskie przez stulecia były w stanie zdominować militarnie, gospodarczo i politycznie kraje azjatyckie, afrykańskie i tak dalej, ale nie były w stanie duchowo oddziaływać na te kraje, bo tam są, ja czytałem te wszystkie Upaniszady, Wedy, Pisma Zen i tak dalej. I to jest ten kryzys duchowy trochę chrześcijaństwa, który nam tutaj się przebija, który próbują konserwatyści wykorzystać dla swoich politycznych celów, ale ja znalazłem 4 po tych latach studiowania tego, takie 4 przyczyny tego kryzysu. Może papież próbuje im w jakiś sposób zaradzić. To jest po pierwsze brak idei mistrzostwa duchowego, czyli brak relacji mistrz-uczeń, bo księża stali się urzędnikami. Po drugie brak inicjacji duchowej, czyli ludzie szukający jakiegoś wsparcia duchowego po prostu go nie dostają, nie czują żadnego przełomu i odchodzą od kościołów, to o czym państwo też czasem mówicie. Brak spójności poglądów, to jest trzecia rzecz, i działań. I tutaj na przykład, dlatego też chyba państwo mówiliście o tym wypychaniu religii na przykład katolickiej z Ameryki Południowej i z Afryki przez na przykład ruchy zielonoświątkowe. I czwarta rzecz to jest niechęć też do nauki, do psychologii i do też duchowości takiej codziennej, czyli jakichś praktyk duchowych. Jeśli Rosja miałaby tutaj oferować jakieś propozycje odnowy duchowej europejskiej, ja szczerze wątpię, bo w tej sferze w Rosji jest jeszcze gorzej niż w Europie laicyzującej się, a robienie z tego polityki, no to już w ogóle wydaje mi się zabawne.
Bardzo, bardzo ciekawe przemyślenia tu pan doktor zaprezentował. Nie spodziewałem się w naszym programie, że tu wkroczymy w ten obszar. Akurat o relacji mistrz-uczeń mówiłem kazanie w tę niedzielę, także akurat na świeżo.
Przypadek.
No właśnie dlatego tak jestem pod wrażeniem, że tuśmy się spotkali. Absolutnie zgadzam się z tą diagnozą, powiedzmy, naukowca, który z pozycji świeckich analizuje to zjawisko i rzeczywiście to porównanie z tym biblijnym, ewangelicznym chrześcijaństwem, no, wychodzi na niekorzyść tych religii sformalizowanych, przede wszystkim katolicyzmu, bo tam te wszystkie elementy, o których pan doktor, te wszystkie 4 elementy, o których pan doktor mówił, tam rzeczywiście są w sposób ewidentny i rzeczywiście dlatego też chrześcijaństwo to ewangeliczne, biblijne, ono odnosi takie sukcesy także w katolickiej, tradycyjnej Ameryce Łacińskiej. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do Rosji. Tam rzeczywiście nie znajdziemy żadnej duchowości typu biblijnego czy zachodniego. To, co pan doktor powiedział, podpisuje się obiema rękami podpisuje się, że w Rosji jest to samo, co te minusy, czy przywary, czy zaniedbania cywilizacji, czy kościoła łacińskiego, tylko jeszcze gorzej, no bo przecież o ile w kościele katolickim toczy się walka między tam zdominowaniem kościoła przez władzę świecką, to w Rosji jest totalna dominacja władzy świeckiej nad cerkwią prawosławną. Tam nie ma...
A inne wyznania się, a przynajmniej inne się, niektórych się nawet wręcz dekretem, zakazuje i dekretem, zamyka w więzieniach.
Dekretem się zakazuje. Putin przecież zabronił działalności właśnie ewangelicznych misjonarzy, bo wiedział, że to jest ogromna obawa. Tu Ukraina jest dobrym przykładem. Mniej więcej z tego samego kręgu kulturowego wyrwała się Ukraina i dzisiaj ona kwitnie duchowo. tam jest bardzo dużo kościołów protestanckich. Tam trudno nawet zapanować nad statystykami, jak szybki wzrost następuje. Tam są już miliony nowonarodzonych chrześcijan. Są dziesiątki tysięcy przeróżnych kościołów, które także nastąpiła, można powiedzieć, eksplozja duchowa biblijna na Ukrainie, a w Rosji byłoby to samo. Troszeczkę podobnie na Białorusi się działo, ale też te wpływy rosyjskie to zablokowały. W Rosji byłoby zapewne podobnie, ale metodami administracyjnymi i dominacją taką państwowo podobną cerkwi prawosławnej zostało to, czy jest to duszone, ale się tli i myślę, że jeszcze się rozpali.
A w Polsce?
A w Polsce jest coś dziwnego, bo pod względem możliwości, no mamy podobnie jak Ukraina, że tu powinno się zapalić. Nie? Powinno się to duchowa, jakieś takie duchowy rozwój, duchowe wyrwanie z takiego letargu katokomuny, jak ja to nazywam. Tu właśnie wczoraj miałem bardzo, bardzo ciekawą rozmowę z człowiekiem, który na nowe tory wprowadził ruch księdza Blachnickiego, który właśnie przywiózł, można powiedzieć, Biblię, przywiózł protestanckie materiały, książeczkę, czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia, właśnie o taką. Pokazał to w 70-tych latach księdzu Blachnickiemu. Ksiądz Blachnicki mówi, tego właśnie szukałem, biorę. I myślę, że około miliona Polaków w latach 80-tych i na początku jeszcze 90-tych usłyszało Ewangelię właśnie w tym duchu protestantyzmu zachodniego. I wydawałoby się, że to powinno pójść już dalej. W Polsce to się zatrzymało. Dzisiaj no, nie będę tego analizował. W Polsce się zatrzymało. Dzisiaj pracujemy, żeby to ponownie rozpalić. Ale ten płomień poszedł na wschód. I mówię, Ukraina jest najlepszym przykładem tego, jak życie duchowe, wolne życie chrześcijańskie rozwinęło się na tym kiedyś zdominowanym przez satrapię moskiewską i komunizm narodzie. Dlatego tak bolą mnie te słowa pani Le Pen, która zielonego pojęcia, tu nie chodzi o zielonoświątkowców, tylko żadnego pojęcia nie ma o tym, co się dzieje na Ukrainie. A opowiada kalki Putina, nie wiem tylko, czy ze swojej bezdennej durnoty, czy za ruskie pieniądze.
Komentarze naszych widzów. Mariusz, tylko czy ktokolwiek poważnie spodziewał się jakichś dobrych rewelacji z tego spotkania, bo sorki, ale Polska nie ma porządnej dyplomacji, tylko jakieś cwaniactwo polityczne. No i tak po prawdzie większość Polaków ma na to wylane, dopóki to ich samych kiedyś za gardło nie złapie.
No coś złego dzieje się z naszym narodem, to jest prawda, że tu... Ja sobie tak myślałem o pokoleniu Beki. Dlaczego wyrosło nam pokolenie 20-latków, którzy ze wszystkiego se jaja robią, nie? Przecież to są ludzie, no powiedzmy, 10 lat młodsi od ciebie, no to nie jest jakaś tam wielka różnica, nie? Ty myślisz poważnie i tak dalej, a oni się ze wszystkiego śmieją. I ja sobie odpowiedziałem, że to jest wina tego pokolenia, powiedzmy, mojego, że ono nie dało temu pokoleniu dzisiejszych 20-latków żadnych, można powiedzieć, możliwości wpływu na rzeczywistość. Ci ludzie zostali odcięci przez takich Kaczyńskich, Ziobrów i innych od jakichkolwiek nadziei na wpływ na rzeczywistość marzeń. Dlatego ze wszystkiego robią sebekę. To jest ich obrona przed beznadzieją.
Jest piosenka zespołu Turbo Dorosłe Dzieci. To jeszcze powiedzmy sprzed moich czasów, ale tam jest, że pretensja właśnie do starszego pokolenia, że nauczyli nas tam różnych rzeczy, ale dalej tylko jakoś wciąż nie wiemy, jak żyć. I dorosłe dzieci mają żal za kiepski przepis na ten świat. Chyba to się niestety stało jeszcze bardziej aktualne w następnym pokoleniu.
To jest to samo, tylko jeszcze gorzej. Bo teraz Czarnek. Teraz Czarnek się zajmie zbawieniem już waszych dzieci. O tym ostrzegaliśmy już dawno.
Doktor Pawłuszko, czy Polska nie ma porządnej dyplomacji, tylko jakieś cwaniactwo polityczne? Czy zgadza się pan z diagnozą naszego widza?
No, to jest oczywiście takie kolokwialne określenie. Natomiast napisałem na ten temat tekst o właśnie 10 powodów izolacji polskiej dyplomacji. I tych powodów no, wymienić można kilka. To jest kilka ośrodków prowadzących politykę zagraniczną. To są słabe kadry dyplomatyczne, wypychanie dobrych kadr. I zobaczmy, to spotkanie sprzed kilku dni, tam nie było MSZ-u widocznego. To spotkanie robiła prawdopodobnie kancelaria premiera przede wszystkim. Tak więc no znów MSZ jest marginalizowany, nie odpowiada za politykę zagraniczną. Mamy kilku wiceministrów, którzy są bardzo aktywni, którzy rywalizują o pozycję polityczną, ale tak naprawdę ja bym powiedział tak, Polska raczej nie prowadzi polityki zagranicznej, ale umiędzynarodawia swoją politykę wewnętrzną. Czyli te nasze spory, problemy wewnętrzne przekładają się rzeczywiście na nasze spory w Unii Europejskiej, nasze fobie przekładają się na NATO, na nasze deklaracje polityczne. I to jest niedobre, ponieważ no, Ministerstwo Spraw Zagranicznych przez setki lat było takim urzędem w ogóle w różnych krajach, gdzie politycy partyjni się no, tego nie tykali. To cały czas była działalność zawodowa dla dyplomatów, dla arystokratów. No i teraz to można powiedzieć, że no, trochę przypadkowych osób się tym zajęło. I przecież te osoby widzą, mają telewizję, mają książki, mają kontakty dyplomatyczne i już jakieś. Widzą, jak to funkcjonuje. I to nie jest tak, że można powiedzieć wszystko, albo można powiedzieć cokolwiek. Trzeba myśleć o interesach państwa, bo w polityce zagranicznej interes partyjny czy interes ideologiczny są mniej ważne niż państwo jako takie. Czyli wracając do tego podziału, politycy są tutaj mało ważni, partie równie mało ważne, idee trochę mniej ważne, a kluczowe jest państwo, bo tutaj odpowiada się za całość państwa w relacjach zagranicznych. W związku z tym ta sfera powinna być jak najmniej upartyjniona. Natomiast no, idziemy w przeciwnym kierunku i dzisiaj no, dyplomację prowadzą liderzy partii. Tak jak widzieliśmy na tym spotkaniu, tak? Czyli mamy premiera i mamy prezesa Kaczyńskiego. Uważam, że to nie jest dobre, ale to na pewno jest odnotowane w stolicach innych państw, że pozycja dyplomatyczna organów formalnie, zgodnie z konstytucją, odpowiadających za dyplomację, czyli ministra spraw zagranicznych rządu i prezydenta, że pozycja tych osób jest niewielka, w związku z tym nie ma nawet za bardzo do kogo dzwonić w Warszawie, bo nie wiadomo, kto sprawuje władzę, czy jest to premier Kaczyński, czy jest to premier Morawiecki, czy jest to minister Ziobro ostatnio, czy jest to prezydent Duda, czy jest to minister Rau, czy któryś z jego zastępców, bo minister Rau miał zawał serca i przez kilka tygodni był nieaktywny. To jest pytanie dla zachodnich dyplomatów i oni po prostu decydują nie dzwonić do nikogo. No i w efekcie rzeczywiście jesteśmy pomijani przy takich ważnych procesach i pokojowych, i traktatowych, i w zakresie reform Unii Europejskiej, bo przecież trwa konferencja na rzecz przyszłości Unii Europejskiej. W zasadzie biorą tam udział tylko politycy opozycji, którzy zgłaszają różne pomysły w sprawach relacji z Chinami, tak jak Sikorski, w sprawach przebudowy Parlamentu Europejskiego i tak dalej. Więc ta debata się toczy. Natomiast ja nie widzę propozycji ze strony konserwatywnej, szkoda, no bo to oznacza między innymi, że w przypadku utraty władzy przez konserwatystów oni natychmiast stracą wpływ na wszystko. Na wszystko natychmiast. Tak więc no, ta polityka jest dosyć krótkowzroczna, także nie tylko dla państwa polskiego, ale także dla samych formacji konserwatywnych, ponieważ no, chcieli coś zbudować przez kilka lat, to się nie udało, więc budują kolejne rzeczy. To się również prawdopodobnie nie uda, bo na spotkaniach liderów nie da się zbudować nic trwałego, bo liderzy w polityce się zmieniają, bo mamy cykle wyborcze, prawda? To nie żyjemy w epoce dyktatur. Tak więc no, troszeczkę taka polityka z poprzedniej epoki mi się przypomina, jeszcze takiej z drugiej RP, kiedy też uważaliśmy, że nie potrzebujemy nikogo, że inni nas muszą szanować, a jak nas nie szanują, to się obrażamy. Z Rosją damy radę, bo w 2020 roku daliśmy radę. Z Niemcami też damy radę, bo Niemcy są słabe i tak dalej, i tak dalej. I ta kalka się powtarza i to moim zdaniem to jest fatalne. I może odniosę się jeszcze w jednym zdaniu do tego, co państwo mówiliście o zmianach pokoleniowych. Ja uczę studentów, to pokolenie Beki rzeczywiście to jest forma happeningu, forma takiej ironii, sarkazmu, ponieważ rzeczywiście dzieciaki nie mają na nic wpływu, stąd ten cynizm, spędzanie czasu w sposób zabawowy, ponieważ no, rządzi cały czas pokolenie polityków, tak zwanych boomersów, no, którzy wprowadzają swoje reguły gry, kolesiostwo i tak dalej. Młodzi ludzie nie chcą w tym brać udziału. Wielu moich studentów zupełnie realnie rozpatruje wyjazd za granicę i pracę w innym kraju, ponieważ ostatnie też trendy w ustawodawstwie konserwatywnym czy w polityce mieszkaniowej, no, czy w polityce gospodarczej jawnie zniechęcają młodych ludzi do rozwijania kompetencji i zakładania rodzin w naszym kraju.
No tu podsumuję tylko, że z tego, co pan doktor tu tak szeroko opisał, wynika, że Polska coraz mocniej pracuje na to, żeby znowu zasłużyć na taki opis chory człowiek Europy. To jako takie zadanie dla naszych widzów, mam nadzieję, że z łatwością odpowiecie na nie, kiedy Polska dawniej, już nie powiem kiedy, zasłużyła na takie miano, to co stało się potem? Właśnie przed tym ciągle przestrzegamy w naszej telewizji.
O tej słabej pozycji dyplomatycznej świadczy choćby fakt, że Joe Biden, kiedy rozmawiał wczoraj o Ukrainie czy Rosji z europejskimi przywódcami, no to dzwonił do Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch, a do Andrzeja Dudy nie.
Nie, no bo Amerykanie są mądrzy. To po co by tu dzwonić? Tak jak się kiedyś mówią, pisz na berdyczów.
Jeszcze jedno takie bardziej kontrujące pytanie. KP od widza. Nieraz iść pod prąd było słychać, że nie musimy się we wszystkim zgadzać. Ważne, by w niektórych celach iść razem. Zatem Morawiecki tutaj z linią iść pod prąd zgodny, moim zdaniem.
Tak, ale mówiliśmy o ludziach uczciwych, którzy mówią i realizują to samo. Tu pan doktor zwrócił uwagę na kryzys cywilizacji tej łacińskiej, że tam jest brak połączenia deklaracji i słów z konkretnymi działaniami. Nie? Takich ludzi nazywa się obłudnikami. Z takimi nikt nie chce współpracować, bo praktycznie nie wiesz, co on tam zrobi, co on tak naprawdę myśli. Nie o takich różnicach mówiłem. Nie o obłudnikach, tylko o uczciwych Polakach, którzy różnią się niektórymi receptami na to, jak uzdrowić Polskę.
I takich Polaków, nie tylko Polaków, bo widzów mamy z różnych krajów, ale takich ludzi szukamy, do takich chcemy docierać i dziękujemy też wam, naszym widzom, za to, że nas w tym wspieracie i że możemy ten zasięg rozszerzać. Zachęcamy do dalszego wsparcia, subskrybowania, komentowania, zadawania pytań, dyskusji. Myślę, że ten temat, który tu poruszyliśmy, to te tematy, które tu poruszyliśmy, jeszcze będzie trzeba koniecznie rozwinąć. To jak młode pokolenie może się przyczynić, czy jak my możemy się przyczynić do tego, żeby to młode pokolenie mogło Polskę uratować, można powiedzieć. I wszystkie te tematy też polityczne czy geopolityczne, także na pewno jeszcze będziemy na naszej antenie wielokrotnie to poruszać. Zachęcamy też do wsparcia oczywiście finansowego. Co miesiąc staramy się zebrać 1000 osób, które wspierają finansowo naszą telewizję, tak by mogła do was docierać i aby mogło się rozwijać. Planujemy różne teraz inicjatywy i realizujemy też różne inicjatywy, które wkrótce, których owoce zobaczycie, a także chcemy uruchomić drugie studio. To na pewno będzie dużo pracy.
Bo już często się tak zdarza, ze względu na ilość gości, takich jak na przykład pan doktor Pawłuszko, że musimy równolegle nagrywać dwa wywiady. Nie? I stąd dwie ekipy i dwa studia. To nas czeka na pewno w przyszłym roku już. Ale ten rozwój nas bardzo cieszy. Mam nadzieję, że was również.
Może program drugi.
Program drugi. Dynka dwójka. IPP, tak. TVP2 kiedyś było, tak.
Dziś po programie jeszcze pomyśl. Dziś pastora Chojeckiego znajomość nauczyciela. Też
to właśnie z tym punktem pierwszym, o którym pan doktor mówił, o tej słabości właśnie ideowej z tym marszu na wschód.
Kolejne najlepsze momenty akcji wkurzeni na Kościół i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza o likwidacji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Polecamy też artykuł na idźpodprąd.pl związany z wczorajszym programem. Odwołanie episkopatu w Chile to była zagrywka PR-owa papieża Franciszka, tak stwierdził redaktor Szymon Piegza z Onetu.
A jutro więcej o spotkaniu z Joe Łosiakiem, właśnie tym, który tu w Polsce mówił Ewangelię samemu papieżowi, jeszcze wtedy kardynałowi Wojtyle, no i potem wpłynął na całkowitą zmianę ruchu azowego.
I to myślę, że będzie bardziej jeszcze ekscytujące i bardziej dające nadzieję niż powiedzmy dzisiejsze informacje z polityki międzynarodowej.
To, co się dzieje na dworze PiS-u. Kaczyńskiego, to naprawdę są dołujące informacje.
A te informacje tu w kontekście też tego rozwoju duchowego, o którym doktor Pawłuszko też dziś mówił, myślę, że przyniosą Państwu trochę więcej optymizmu, to jutro, a dziś jeszcze o 18 oczywiście dogrywka Idź Pod Prąd, a o 20.30 ostatnia spowiedź Marty. Kiedy moja dusza wyrosła z glanów? Zapowiedź tego programu za chwilę. Ja dziękuję teraz panom, pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję bardzo.
I doktor Tomasz Pawłuszko.
Dziękuję Państwu.
Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.
Kiedyś to ludzie żyli w takich zbiorowiskach, czy takich bardzo rozszerzonych rodzinach, czy tam wioskach, czy społecznościach. Dzisiaj społeczeństwo nam się bardzo mocno, jak to się mówi, zatomizowało, czyli każdy troszeczkę, jak to się mówi, sam sobie rzepkę skrobie. Oczywiście to się przeniesie też do kościołów, to się przeniesie do chrześcijaństwa. Do tego jeszcze nałożył się internet, że praktycznie nie wychodząc z domu, możesz mieć tam wszystko z całego świata, łącznie z kazaniami, z transmisjami na żywo, różnych nabożeństw i tak dalej. My też oczywiście to robimy, to nie są złe rzeczy, ale chciałem powiedzieć o niebezpieczeństwie poprzestania tylko na jakimś internetowym słuchaniu nawet dobrych kazań. Dlaczego to nie wystarczy? Otóż otwórzmy sobie drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, 3 rozdział, gdzie apostoł Paweł podkreśla jakie znaczenie dla wiary Tymoteusza, dla jego trwania w Chrystusie i posłuszeństwie Chrystusowi, jakie ma znaczenie ich osobista relacja. Zobaczcie, mówi do tego swojego ucznia. 10 werset 3 rozdziału. Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia. No zobacz, za nauką możesz przez internet spójrz, ale za sposobem życia trudniej. Za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały i tak dalej. Jakież to prześladowania zniosłem, a ze wszystkich wyrwał mnie Pan. I tu podsumowuję. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. No to jest jedna z cech dobrego nauczyciela. Ludzie za źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Ale ty, i tu, że tak powiem, możesz zastosować to do siebie. Ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. To ci pomoże w twoim chodzeniu z Chrystusem. Jeśli twoje przekonania, twoje myśli, cele będą przejęte od osoby, której jesteś pewien, że też chodziła za Chrystusem. To nie moja mądrość, to Słowo Boże pokazuje.
Jestem wkurzony na Kościół za te ich bogato zdobione stroje.
W Kościele katolickim byłam lektorem, ale jestem wkurzona na Kościół, dlatego że nigdy nie usłyszałam Ewangelii o darmowym zbawieniu.
Kościół rzymskokatolicki to, najkrócej mówiąc, mafia. Najbardziej perfidna.
Groby pobielane, mają na nas wylane.
7 grudnia 1954 roku Rada Państwa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wydała dekret, na mocy którego rozwiązane zostało Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, główne narzędzie terroru w ciągu pierwszych 10 lat rządów komunistów w Polsce. Powstało ono w lipcu 1944 roku jako resort bezpieczeństwa publicznego w ramach PKWN. Jego kierownikiem został Stanisław Radkiewicz, komunista z przedwojennym stażem, który miał kierować tą instytucją do końca jej istnienia. Głównymi instytucjami MBP kierowali absolwenci szkoły NKWD w Kujbyszewie. W marcu 1945 roku Komitet Centralny Polskiej Partii Robotniczej stwierdził, że należy dążyć do tego, aby jeden funkcjonariusz Ministerstwa Bezpieczeństwa przypadał na 200 obywateli. Główną instytucją zarządzaną przez ministerstwo była Policja Polityczna, czyli Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. W szczytowym okresie swojego rozwoju liczył on 33 tysiące funkcjonariuszy. Ponadto Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego miało do dyspozycji oddziały wojskowe, tzw. Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojska Ochrony Pogranicza. Poza tym zarządzało Milicją Obywatelską, Służbą Więzienną i nadzorowało Straż Przemysłową. Na działalność ministerstwa komunistyczne państwo przeznaczało ogromne środki, zwykle tylko budżet Ministerstwa Obrony Narodowej był większy. Z zachowanych dokumentów wynika, że funkcjonariusze bezpieczeństwa inwigilowali około 5 200 tysięcy obywateli polskich, czyli 1/5 społeczeństwa. W miejsce Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego utworzono Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komitet Bezpieczeństwa Publicznego, który przejął zadania Urzędu Bezpieczeństwa. Niektórzy funkcjonariusze urzędu zostali postawieni przed sądem i skazani na kary więzienia. Komuniści uznali, że tak duży aparat represji nie jest im już potrzebny.
Było dawno temu. Bezczelna gówniara. Bez panów, bez poddanych. To była ostatnia opcja, którą ja brałam pod uwagę. Bo nie lubię, jak ktoś mi jakiś kit wciska.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej!